To Daniel Blum, który już w najbliższą sobotę wystąpi w łódzkim klubie Wytwórnia. Czekają cały czas jeszcze zaproszenia na ten koncert, 5 podwójnych, a ja pytałam o to, jak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Daniela Blum. Proszę pisać magazynfilmowy@radiolot.pl, a my wracamy do rozmowy o rubieżach przyjemności z panem Pawłem Sołotki.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o w ogóle to, co dzieje się w społeczeństwie amerykańskim i to, co się dzieje w kinie amerykańskim? Mam na myśli, czy te procesy, które ujawniane są w filmie, to jest efekt obserwacji rzeczywistości, czy raczej to, co jest pokazywane w filmie, pozwala na ujawnianie się pewnych procesów właśnie społecznych?
Co było pierwsze, jajko czy kura?
Dokładnie.
To jest tego rodzaju pytanie. Cały pierwszy rozdział jest temu poświęcony, bo zajmuje się transgresjami, czyli przekraczaniem granic. I one są często związane bardzo mocno z normą społeczną, która obowiązuje w danym okresie i z pewnymi zjawiskami. W latach 30. powstał w Stanach ruch nudystyczny i bardzo szybko przyszła odpowiedź ze strony kinematografii w postaci kina o nudystach. I tego rodzaju zjawiska, i było więcej na przestrzeni dekad, przenosiły się do kinematografii. I te zjawiska także opisuje, więc tego rodzaju zależność jest. Ale ona nie jest tylko kulturowa, czasami jest bardzo technologiczna. Tak, w momencie, kiedy pojawia się taśma VHS, powie lat 70., okazuje się, że każdy może stać się amatorskim reżyserem, aktorem, prawda? Więc niby taka zmiana technologiczna zupełnie przekształca kształt kinematografii, zwłaszcza tej niezależnej, ponieważ wyzwala realizatorów od finansowania tego wysokobudżetowego, studyjnego.
Już aż strach pomyśleć, co będzie teraz, jak każdy może wyciągnąć telefon komórkowy i nakręcić swój własny film.
Oczywiście, takie filmy przecież startują w konkursie
Sundance. Są specjalne festiwale też temu dedykowane. A no, muszę o to zapytać, gdzie jest ta granica między perwersją w filmie a pornografią? Czy da się ją jeszcze wyznaczyć?
To jest bardzo trudne pytanie.
Ja to też mam w kontekście innego filmu, który w zeszłym roku turmem zdobył też festiwale, czyli Love. Bardzo trudny obraz, nagradzany na festiwalach, ale nie wszystkich przekonujący. Dlaczego? Bo no, niektórzy twierdzili, że to jest po prostu regularne porno. Bardzo dużo scen, zbliżeń, długich scen, detali, które dla niektórych po prostu były no, nieestetyczne. Tak? Gdzie jest ta granica?
Zwykle, kiedy mówi się o pornografii, przywołuje się dwie kategorie. To znaczy, pornografia definiuje się albo przez to, co widać, czyli poprzez dosłownie pokazany seks, poprzez genitalia, poprzez to, że aktorzy są aktorami. To znaczy, to, co się dzieje z ciałem aktorów, przekłada się na to, co się dzieje z ciałem bohaterów, prawda? Tego nie da się oszukać, zwłaszcza w przypadku mężczyzn. Że tak bardzo oględnie to nazwę.
Fizjologia działa po prostu.
Oczywiście. Natomiast zwykle, dodajmy, fizjologia wspomagana chemicznie. Z powodów oczywiście realizacyjnych.
Żeby się udało.
Żeby się udało, tak. Żeby te koszty nie były zbyt wysokie, żeby nie były potrzebne duble na przykład.
No ale to już zejdźmy z tego tematu.
Jasne. Jest jeszcze druga kategoria, taka definicyjna, to znaczy co pornografia z nami robi, czyli czy wywołuje w nas podniecenie. Czyli to jest jakby odniesienie się do tej funkcji pornografii. A to, czy dany obraz kogoś podnieca, czy nie, jest sprawą szalenie subiektywną. Prawda? Były tego rodzaju dyskusje przy okazji intymności Patrice Chéreau. Że w zasadzie widać to, co zwykle pokazuje pornografię, natomiast cały kontekst, bardzo przygnębiający, smutny i taki depresyjny, wydaje mi się, bardzo daleko odsuwał jakiekolwiek podniecenie przy oglądaniu tego rodzaju scen. Jest też kwestia proporcji. To znaczy, jeśli w dwugodzinnym bodajże w filmie Gaspara Noego mamy, mamy naprawdę kilka minut, może kilkanaście tych scen, one zajmują proporcjonalnie marginalną.
Ale są niezwykle ekspresyjne.
Tak.
I to przemawia.
W wersji 3D także.
Dodajmy właśnie, że to jest film, który oglądamy w wersji 3D, mając okulary na nosie charakterystyczne. Czyli co, ta granica no, też jest gdzieś płynna, tak? Też jest gdzieś subiektywna. Jeżeli mówimy o tym, czy może podniecać, czy proporcje są zachowane, czy nie, no dla każdego te proporcje mogą być zachowane w różnym stopniu.
Jasne. Gdzieś tak podskórnie czuję, że to jest związane z takim trochę demonizowaniem pornografii, tak? Czy ten film jest dobry, bo zawiera sceny pornograficzne? Czy te sceny pornograficzne go trochę obniżają jego wartość. Wydaje mi się, że to jest konsekwencją takiego seksualizowania naszej przestrzeni życiowej, medialnej, jest włączenie jakby sfery erotycznej w całe, jakby wszystkie procesy życiowe. prawda? Że nie można odłączyć seksualności od reszty rzeczy, które wykonujemy w swoim życiu. To, co jak podchodzimy do własnego ciała, do własnej seksualności, bardzo przyjemnie przekłada się na to, jak funkcjonujemy jako ludzie w zupełnie innych, już nieseksualnych kontekstach. I wydaje mi się, że Gaspar Noé robi bardzo ciekawą rzecz, to znaczy... czyni to takie bardzo dosłowne reprezentacje łóżkowe, powiedzmy pornograficzne, częścią doświadczenia tych trojga młodych ludzi, którzy są zakochani i których częścią życia jest bardzo aktywne życie seksualne. Więc dlaczego udawać, że tej części w ogóle nie ma, albo pokazywać się tak, jakby takie na hollywoodzkie, tak? Czyli nagle jest odjazd na półkę, lampkę, zasłony i ciemnienie.
I te kobiety o każdej porze dnia i nocy w pełnym makijażu, prawda, takie... Dokładnie. Pełna charakteryzacja, to jest to, co zawsze też możemy w tym kinie hollywoodzkim obserwować. Tak się zastanawiam, dla kogo to jest pozycja? Dla filmoznawcy, czy dla kogoś, kto, mówię oczywiście tutaj o książce naszego gościa, czy dla kogoś, kto nie zna tego kina amerykańskiego, niezależnego i chce je poznać z trochę perwersyjnej, tutaj się będę jednak trzymać tego słowa, perspektywy.
Powiedziałbym, że w dużej mierze skierowana jest mimo wszystko do historyków filmu. Zwłaszcza drugi rozdział, który opisuje bardzo takie różne uwikłania technologiczne, produkcyjne. Natomiast wydaje mi się, że pierwszy rozdział jest atrakcyjny, może być atrakcyjny dla każdego. Dlatego, że on w zasadzie jest taką historią tej takiej sfery erotycznej w Stanach Zjednoczonych. I dopiero w kontekście tego takiego opisu trochę socjologicznego opisywane jest kino. Więc w zasadzie czytając pierwszy rozdział można się dowiedzieć więcej o obyczajowości w XX wieku, o różnych ciekawych zjawiskach, które miały miejsce, a dopiero w którejś kolejności o kinie. Nie tam jest nacisk postawiony. Więc jakby od tej strony to myślę jest bardzo, bardzo ciekawe dla każdej osoby, która jest zainteresowana tym, co miało nam do zaoferowania XX wiek i to z tego pozostało, albo co przypadło.
A doczekamy się polskiej analizy seksualności w polskim filmie?
Z tego, co mi wiadomo, to są badacze z Warszawy, którzy...
Nie, ale ja pytam o pana. Może jakieś porównanie tutaj.
Nie myślałem, szczerze mówiąc, o tym. Być może warto byłoby zagospodarować jakąś kolejną niszę.
No właśnie, to może poczekajmy na to, ale jeszcze mam pytanie do naszego gościa, bo dzisiaj ze słuchaczami tak tworzymy taki ranking, bawimy się trochę w najbardziej perwersyjne filmy w ogóle w historii kinematografii. To dorzućmy jakiś tytuł perwersyjnego filmu. Według Pawła Sołotki.
Ojej, zaskoczyła mnie pani.
Trudne.
Moim ulubionym perwersyjnym filmem jest Short Bus Johna Camerona Mitchella.
Czemu? Jeszcze uzasadnienie, bo zawsze o to uzasadnienie być. Też proszę z naszych słuchaczy.
Dlatego, że z jednej strony pokazuje tą część seksualną jako część ciągłego życia, natomiast on dotyka też takich bardzo intymnych tematów, to znaczy... Jak to jest możliwe, że jesteśmy w stanie otworzyć się tak totalnie przed zupełnie obcymi osobami i być bardzo pozamykani w takich swoich najbardziej intymnych tematach przed osobami, które są dla nas najbliższe? I to jest chyba główny temat tego filmu.
W takim razie ten tytuł też notuję na naszej liście i będziemy sprawdzać ten ranking już za kilka minut. Polecamy Państwu Rubieże Przyjemności, seksualną niesubordynację na obrzeżach amerykańskiej kinematografii. A naszym gościem był autor tej pozycji, Paweł Sołotki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu.
A ja również Państwu dziękuję dziś za uwagę. Już za chwilkę rozwiążę konkursy na Facebooku i na mailu. Ten ranking też rozwiążemy. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Agata Gwizdała.